Niech Pan obdarzy Was spokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego. Tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę. Pokój, dobro, zapraszam na biblijne poniedziałkowe rozważanie Słowa Bożego. Mieliśmy małe zamieszanie liturgiczne, ponieważ wczoraj u nas w parafii było przeniesienie odpustu z dnia powszedniego, uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela i żeby uczcić tego patrona, którego czcimy szczególnie w kaplicy w Bogdanówce. Wczoraj przez cały dzień w liturgii i w Skomielnej, i w Bogdanówce słuchaliśmy czytań i kazań poświęconych świętemu Janowi Chrzcicielowi. Chciałbym dzisiaj sięgnąć do czytań z niedzieli, ale dzisiaj również jest wspomnienie piękne Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I chociaż w naszym kościele nie ma obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, to jednak co tydzień mamy nowennę modlitwę przez jej wstawiennictwo. Do niej przychodzimy, do niej zanosimy modlitwy. W każdą sobotę o 7 rano jest nabożeństwo, jest modlitwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, później msza święta zbiorowa przez jej wstawiennictwo. Ale warto dzisiaj może posłuchać, przypomnieć, czy usłyszeć może po raz pierwszy, skąd się wzięło to wspomnienie. To wspomnienie Matki Bożej Nieustającej Pomocy związane jest z wizerunkiem Matki Bożej znajdującym się obecnie w kościele pod wezwaniem świętego Alfonsa Liguriego w Rzymie. Obraz namalowany na desce o wymiarach 54 na 41,5 cm jest pochodzenia bizantyjskiego. Jego autorstwo przypisuje się jednemu z najbardziej znanych malarzy prawosławnych wczesnego średniowiecza, mnichowi bazyliańskiemu Lazzaro. Według źródeł historycznych został on namalowany na przełomie XIV i XV wieku na Krecie, skąd pod koniec wieku XV przywieziono go do wiecznego miasta i umieszczono w kościele świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty. I od samego początku ikona Maryi była czczona i uważana za cudowną, słynącą łaskami. Wielu z nas ma w naszych domach obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, chociaż w kościele mamy obraz Matki Boskiej z Kołomyi, to kopia Matki Bożej Częstochowskiej i odpust przecież mamy parafialny też na święto Matki Boskiej Częstochowskiej, to jednak to nabożeństwo zagościło u nas i jest regularnie praktykowane i wielu z Was przychodzi, czy słucha też przez radio w soboty rano nabożeństwa do Matki Bożej. W XIX wieku Pius IX powierzył obraz redemptorystom, którzy umieścili go w głównym ołtarzu kościoła świętego Alfonsa Liguriego. Od tego czasu datuje się wielki rozkwit kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W Polsce kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy rozwinął się pod koniec XIX wieku i istnieje ponad 360 ośrodków czci Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. Do najważniejszych sanktuariów należą kościoły w Gliwicach, Słupsku, Kielcach, Przemyślu czy w Poznaniu. 11 października 1961 roku arcybiskup poznański Antoni Baraniak dokonał uroczystej koronacji obrazu Najświętszej Maryi Panny w poznańskiej Farze. Obecnie jest to największe sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Polsce i jedno z największych w świecie. Obraz, jeśli macie może przed oczami w waszych domach, obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przedstawia cztery postacie. Maryję z Dzieciątkiem oraz świętych archaniołów. Michała po lewej stronie obrazu i Gabriela po stronie prawej. Na środkowej części welonu Matki Bożej znajduje się złota gwiazda z 8 prostymi promieniami. Głowę Maryi otacza charakterystyczny dla tej szkoły kreteńskiej, skąd pochodzi ta ikona, kolisty nimb. Jej spojrzenie charakteryzuje czuły smutek, ale nie patrzy na swojego syna, lecz wydaje się przemawiać do patrzącego na obraz. Dzieciątko Jezus, spoczywając na lewym ramieniu matki, rączkami ujmuje mocno jej prawą dłoń. Opadający z nóżki prawy sandał pozwala dostrzec spód stopy, co może symbolizować prawdę, że będąc Bogiem, Jezus jest także prawdziwym człowiekiem. Tym, co wydaje się przerażać małego Jezusa, jest wizja męki i cierpienia, wyrażona poprzez krzyż i gwoździe niesione przez archanioła Gabriela. Po drugiej stronie obrazu archanioł Michał ukazuje inne narzędzia męki krzyżowej, włócznie, trzcinę z kąpką i naczynie z octem. Maria, pomimo że jest największą postacią obrazu, nie stanowi jego centralnego punktu. W geometrycznym środku ikony znajdują się połączone ręce matki i dziecięcia, przedstawione w taki sposób, że Maryja wskazuje na swojego syna, Zbawiciela. Najświętsza Maria Panna jest matką Kościoła, każdego z nas. Cały bowiem wpływ zbawienny błogosławionej dziewicy na ludzi wywodzi się nie z jakiejś konieczności rzeczowej, lecz z upodobania Bożego i wypływa z nadmiaru zasług Chrystusowych. Na Jego pośrednictwie się opiera. Od tego pośrednictwa całkowicie jest zależny i z Niego czerpie całą moc swoją. Nie przeszkadza zaś w żaden sposób bezpośredniej łączności wiernych z Chrystusem. Przeciwnie, umacnia je. Tak naucza Sobór Watykański II. A na innym miejscu Matka Boża dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się ludźmi, którzy pielgrzymują do domu Ojca. Chroni nas, wstawia się za nami, prowadzi, wskazuje drogę. Dlatego to do błogosławionej dziewicy stosuje się w Kościele tytuły orędowniczki, wspomożycielki, pomocnicy, pośredniczki, naucza Sobór. I dalej, rozumie się jednak te tytuły w taki sposób, że niczego nie ujmują one ani nie przydają godności i skuteczności działania Chrystusa, jednego pośrednika. Kościół nie waha się jawnie wyznawać taką podporządkowaną rolę Maryi. Ciągle jej doświadcza i zaleca ją sercu wiernych, aby oni wsparci tą macierzyńską opieką jeszcze silniej przylgnęli do pośrednika i Zbawiciela. O Matko nieustającej pomocy wołamy, szczególnie dzisiaj i w każdą sobotę, a w innych kościołach też często w środy. Z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój, umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, nieustającą wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko, nieustającej pomocy przez bolesną mękę i śmierć Twego boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego serca, o współodkupicielko, błagam na Jego ręce, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję. Ty wiesz, o Matko, przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz, pragnie udzielać nam wszelkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o najłaskawsza Matko, u serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radości wychwalać będę Twe miłosierdzie przez całą wieczność. Amen. Zapraszam za chwilę. Powrócimy do rozważań biblijnych, do Ewangelii. z niedzieli.
Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry, z wdzięcznym sercem dziś ku Tobie wznoszę wzrok. Nie potrafię podziękować za Twe serce, którym wspierasz każdy czyn mój, każdy krok. Jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną, w rannej mgle, w słońcu dnia i w noc ciemną. Wspierasz mnie, chronisz mnie w swych ramionach. Jesteś tuż obok mnie w każdy dzień. Jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną. W rannej mgle, w słońcu dnia i w noc ciemną. Wspierasz mnie, chronisz mnie w swych ramionach. Jesteś tuż obok mnie w każdy dzień. Gdy upadam, Ty wyciągasz do mnie ręce. Gdy mi ciężko, Ty oddalasz to, co złe. Jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną. W rannej mgle, w słońcu dnia i w noc ciemną. Wspierasz mnie, chronisz mnie w swych ramionach. Jesteś tuż. Tuż obok mnie jesteś ze mną, w rannej mgle, w słońcu dnia i w noc ciemną. Wspierasz mnie, chronisz mnie w swych ramionach. Jesteś tu.
Słuchamy Ewangelii według świętego Łukasza. O Łukaszu mówi się, że jest ewangelistą Bożego Miłosierdzia, ponieważ ze szczególną uwagą opisuje Jezusa pochylającego się nad grzesznikami chorymi. Przypomnijmy, Łukasz, lekarz z Antiochii Syryjskiej, był towarzyszem świętego Pawła i spisał głoszoną przez niego dobrą nowinę. Jego dzieło dzieli się na dwie księgi: Ewangelię i jej kontynuację, Dzieje Apostolskie. Swoją Ewangelię adresuje do chrześcijan pochodzenia pogańskiego. Dotychczas słuchaliśmy fragmentów pochodzących z tak zwanej Ewangelii cudów i przypowieści. To rozdziały początkowe do 9. Wydarzenia miały miejsce w Galilei. Teraz otwieramy nową część Ewangelii Łukasza, wielką sekcję, która ukazywać będzie Jezusa zdążającego ku Jerozolimie, boskiego wysłannika, podróżującego ku wypełnieniu swej misji w mieście świętym w Jerozolimie. Bardzo wyraźnie odnotuję to pierwsze zdanie odnotowujące decyzję Jezusa o udaniu się do Jerozolimy. Zatem zaraz potem usłyszymy pierwszy z dwóch epizodów fragmentu o niegościnnych Samarytanach, pełnej potępienia postawie uczniów i miłosiernej reakcji Jezusa. Drugi epizod o trzech naśladowcach Jezusa ukazuje trzy przykłady pójścia za Jezusem. Zwróćmy uwagę na podobieństwo z historią Eliasza i Elizeusza. Idzie ono jeszcze dalej. Podróż Jezusa do Jerozolimy rozpoczyna się w Galilei, w tej samej okolicy, w której kilka wieków wcześniej rozegrała się scena powołania Elizeusza. Zauważmy, że nie wszyscy naśladowcy Jezusa bezkompromisowo odpowiadają na Boże wezwanie. Posłuchajmy tej Ewangelii. Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować mu pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli, niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich? Lecz on, odwróciwszy się, zgromił ich i udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego: pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory i ptaki podniebne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. Do innego rzekł: pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Oto słowo Pańskie. Za chwilę zapraszam do krótkiego rozważania tej Ewangelii.
Ciebie
wróćmy do usłyszanej Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Decyzję Jezusa udania się do Jerozolimy Łukasz oddaje dosłownie: zwrócił albo ustawił swoją twarz ku Jerozolimie. Dalej podobnie: nie przyjęto go jednak, ponieważ jego twarz zmierzała do Jeruzalem. Tak można by dokładnie przetłumaczyć ten tekst. W obu przypadkach mamy do czynienia z semityzmem, czyli z tym określeniem mentalności wschodniej, którym opisywane jest zwrócenie się osoby w jakimś kierunku i jej podróżowanie. W dosłownym brzmieniu mamy jednak przed oczyma Jezusa, zwróconego nieustannie twarzą ku Jerozolimie. Jerozolima. Dzisiejsza Ewangelia podejmuje historię Eliasza i Elizeusza. Droga Jezusa rozpoczyna się w Galilei, w tej samej okolicy, w której niegdyś rozegrała się historia powołania Elizeusza. Jezus powołał tam swoich uczniów i zdziałał wiele cudów. Teraz jednak coraz wyraźniej zwraca się ku Jerozolimie. Zaczyna się nowy etap Bożego planu zbawienia, który Łukasz sygnalizuje uroczystym: gdy dopełniały się dni. W Ewangelii Łukasza rozpoczyna się wielka sekcja podróży Jezusa do Jerozolimy, która zakończy się jego śmiercią i zmartwychwstaniem. W przeciwieństwie do Eliasza i Elizeusza, którzy byli prorokami północy, misja Jezusa ukierunkowana jest na miasto święte, Jeruzalem, i tam ma się wypełnić jego wzięciem do Ojca. Od tej pory Jezus będzie wędrował ze wzrokiem nieustannie utkwionym w Jerozolimie. Tylko raz Jezus odwraca swoją twarz od Jerozolimy, aby spojrzeć na uczniów. Kiedy chcą zgromić czy przekląć miasto samarytańskie, wtedy Jezus, odwróciwszy się, zgromił ich. Czyni to z wyrzutem, bo uczniowie chcieli sprowadzić ogień zniszczenia na samarytańską osadę, która ich nie przyjęła. Nie takie wskazania misyjne dawał im wcześniej. Mieli co najwyżej strząsnąć proch z nóg na świadectwo przeciwko niegościnnym mieszkańcom. Ich gwałtowność i brak miłosierdzia są dla niego przeszkodą w realizacji misji. Idzie przecież oddać swoje życie, nie zabierać go innym. Jego Ewangelia nie dokonuje się siłą i przemocą, lecz działa w otwartym i kochającym sercu. A niektóre manuskrypty, czyli odpisy fragmentów Pisma Świętego, dodają w tym miejscu słowa Jezusa: nie wiecie, jakiego jesteście ducha. Syn człowieczy nie przyszedł zatracać ludzkie dusze, ale zbawiać. Jezus swoim własnym życiem daje uczniom przykład wolności. Nie ma domu, gdzie mógłby złożyć głowę. Nie ma rodziny, której byłby winny zobowiązania. Przypomina słynnego cynika Diogenesa, filozofa, o którym pisał Epiktet: patrzcie na mnie, jestem bez domu, bez miasta, bez posiadłości, bez niewolników, śpię na gołej ziemi, nie mam żony, ani dzieci, ani pałacu namiestnika, lecz tylko ziemię i niebo i wytarty płaszcz. Czegóż mi brakuje? Nie jestem wolny od bólu i lęku. Nie jestem wolny. Kiedy ktoś z was widział, aby przydarzyło mi się coś, co pokrzyżowałoby moje pragnienia lub coś, czego chciałem uniknąć? Czy Jezus jest jednym z filozofów, cyników? Jezusowi jest jednak daleki poglądom wędrownych cyników. Nie praktykuje ubóstwa z pogardy dla świata, dla osobistej wolności ducha, z miłości do mądrości. Jest w drodze ze względu na grzesznika. Jeśli my straciliśmy swój dom w niebie, wzrastając w ziemię, to Jezus pozbawi się domu ziemskiego, żeby przywrócić nas niebu. Przyszedł przywrócić życie umarłym. Nie zajmuje się ich grzebaniem. Pozbawił się dzieci ziemskiej rodziny, żebyśmy my mogli stać się znowu dziećmi bożymi. Patrzy nieustannie w kierunku Jerozolimy, która jest obrazem niebiańskiego miasta świętego. Stamtąd wyszedł i tam chce nas ze sobą pociągnąć. W tym świetle łatwiej zrozumieć pośpiech i zdecydowanie Jezusa w drodze. Wyjaśniają się też twarde wymagania mistrza stawiane tym, których powołuje. O ileż bardziej zrozumiałe były słowa Eliasza. Wymagania, jakie stawia Jezus, wydają się wręcz nieludzkie. Jezus to jednak nie wędrowny filozof i ktoś znacznie większy niż Eliasz. Mówi jak sam Bóg. Pan, który powołuje, ma jedyne prawo do ludzkiego życia. Jeśli pogrzeb Ojca jest najwyższym religijnym obowiązkiem i wyrazem miłości, Jezus oczekuje dla siebie miłości większej. Ci, którzy nie idą za Nim, pozostają wśród martwych. Nie pozwala swoim uczniom na pożegnanie z rodziną, na które Eliasz pozwolił Elizeuszowi. Chce, byśmy z Nim znaleźli swój dom i rodzinę. Chce, byśmy Jemu powierzali swoją wolność. Chce, byśmy wyruszyli z Nim w drogę do Jerozolimy. I tak jak wczoraj mówił nasz kaznodzieja rekolekcyjny, mówiąc o świętym Janie Chrzcicielu, że samo słowo, samo imię Jan oznacza Bóg jest łaskawy, to właśnie w tej misji, w tym pośpiechu, w tej determinacji Jezusa, by iść do Jerozolimy, gdzie będzie odrzucony, by oddać życie i zmartwychwstać, objawia się prawdziwość słów Jana, że Bóg jest łaskawy. Jana, który wskazuje na Jezusa jako baranka Bożego, który gładzi grzechy świata. I my wpatrujmy się w Jerozolimę, jak Jezus. Wpatrujmy się w Jego oblicze, wpatrujmy się w Jego krzyż. A dzisiaj wpatrujmy się też w ten obraz Matki Bożej nieustającej pomocy, gdzie w centrum są te połączone dłonie Jezusa i Maryi. Że nigdy nie jesteś sam, gdziekolwiek jesteś. Jest to był Jezus i jest Matka Maryja, która Cię wspiera i prowadzi w Twojej drodze do niebieskiego Jeruzalem. Czy jesteś chory, leżący dzisiaj, cierpiący, czy jedziesz samochodem, czy jesteś samotny, czy dobrze się bawisz. Jezus zaprasza nas na tą pielgrzymkę, w której wszyscy tak czy siak uczestniczymy. Obyśmy na nią wchodzili w sposób świadomy, mając jasny cel, że zmierzamy do niebieskiego Jeruzalem. Na tej drodze wspiera nas i wspomaga Matka Boża nieustającej pomocy, ta, która zawsze przyczynia się za nami. Do niej więc z ufnością dzisiaj szczególnie zanośmy nasze prośby. Tym prostym wezwaniem na koniec. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech Pan obdarzy Was pokojem. Dziękuję za to wspólne spotkanie, dzisiejsze rozważanie Słowa Bożego. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i zapraszam na poniedziałkowe spotkanie biblijne. I z serca błogosławię brat Adam Sroka, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Skomiennej Czarnej.
Dzień po dniu dla każdej nowej chwili, nowych sił udziela mi mój Bóg. Wiem, że Ojciec dziecię swe posili. Żyję więc bez obaw i bez trwóg. Ten, którego miłość nie zna granic, wie najlepiej, co ma. zmieszany jest z radości łzami. Znój i trud, spoczynek błogi ma. Dzień po dniu mój Pan jest zawsze ze mną, gotów wciąż udzielać nowych łask. On rozjaśnia moją dolę ciemną, w burzy czas posyła słońca blask. Bóg obiecał nad swym dzieckiem czuwać, wiernie też zadanie spełnia swe. Obietnica jego strach usuwa, każdym dniem posilę siły Twe. Doświadczę ciężką chwilę, obietnicą, Panie, ufać Twym. Daj zachować w sercu wiary tyle, by nie zachwiać się w tym świecie złym. Radość, trud i znoje, aż osiągnę wreszcie niebios próg. Ten, którego miłość nie zna granic, wie najlepiej, co ma komu dać. Ból zmiesza z radości łzami, znój i trud, spoczynek błogi ma. Ból zmieszany jest z radości łzami, znój i trud, spoczynek błogi.